Tadeusz jako Cymański.
Jako przystawka muszę mówić, bo rozumiem, że bogaty stół gospodyni inspiruje kolegów do wypowiedzi kulinarnych, gastronomicznych i innych, a my tam na wycugu tutaj w Katowicach i w Gdańsku. Dzwonię,
jako przystawka nie własnego wyboru.
Dzwonię z Gdańska, więc cóż bym chciał powiedzieć?
Pan nie kończąc dzwoni, jest pan w studiu. Dzwoni do kimś, do nas Józef Oleksy.
Tadeusz, dzwonisz do Torunia, no.
Więc ja myślę tak. Nie sztuka być razem w dobrych chwilach, sztuka być w chwilach ciężkich i trudnych. To nie jest łatwy moment dla nas. Ale ja bym to nawet nie nazywał grą. Polska ma jasne stanowisko, czytelne. Ja nie uważam, może że to jest za 5:12. Może jest późno, ale nie za późno. To, jakie stanowisko nasze było, to jest jasne. Ja tak słucham z uwagą właśnie o słowie kompromis, ale przecież trzeba jasno, wyraźnie powiedzieć. W nicejskim układzie 29-27, czyli mieliśmy pozycję, mamy pozycję, to jest bardzo ważne, bo to na dziś obowiązuje, 1-1, jeżeli weźmiemy pierwiastek, to jest 9-6, czyli 2-3, tracimy, ale jednak w jakimś tam zakresie. Natomiast podwójna większość dla Polski jest wyjątkowo niekorzystna, więc nie wiem, dlaczego jest zdziwienie i nie powinniśmy się przyłączać. No, SLD tutaj się rzeczywiście samo wyizolowało, ale to jest bardzo dziwna postawa.
Wstyd.
Mam nadzieję. To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, a już mówienie o tym, że pierwiastkowanie społeczeństwa, bo chce je potęgować, to w ogóle jest jakiś...
Panie pośle, ja panu powiem, co powiedział Zbigniew Brzeziński na wykładzie w Ameryce. Polska musi upominać się o swoje interesy w sposób inteligentny, niewojowniczy, mając na uwadze dwa główne realia, fakt, że w interesie Polski leży, aby Unia Europejska była politycznie bardziej zjednoczona, oraz to, że dla jedności Unii pojednanie między Polską a Niemcami jest równie istotne, jak wcześniej między Niemcami a Francją.
Bardzo mądre słowa.
To wielkiej klasy dyplomata, ja nadzwyczaj sobie cenię w ogóle profesora, bo stylu prowadzenia polityki im się bardzo podoba w jego wykonaniu. Nie jest wyrocznią, ale ma bardzo mądre, przemyślane wypowiedzi. Ja tu nawiążę do pierwszej wypowiedzi posła Rokity. Otóż trzeba też subtelności pewne widzieć. W tej chwili tak naprawdę mamy jasne stanowisko, ale gra idzie o włączenie tematu w ogóle głosowania do treści negocjacji. Przecież gdyby to się nie stało, a to jest sprawa elementarna, to by oznaczało, że to nie jest ważny temat. Nie możemy chować pod korcem tego, co dla nas jest istotne, co jest najistotniejsze.
Dobrze, ale jeżeli się nie zgodzą, to co zrobimy wtedy?
Ja myślę, że to nie wchodzi w grę, żeby nie zgodzić się na wprowadzenie do porządku. To się nie mieści w kanonach elementarnych funkcjonowania Unii. Chodzi chyba
ale
bardziej
jest,
o to, żeby...
nieprzewidziane jest w ogóle włączenie.
Żeby rozegrać sprawę właśnie
ale
poza
boiskiem.
Ale jest
niepostawione pytanie,
nie, nawet, dlaczego? Nawet, ja już mówię tak.
Można z Wrocławia, tu bliżej Europy.
Błędnie postawione pytanie jednym zdaniem, tylko dlatego, że agenda musi być ustalona jednomyślnie. Czyli porządek dzienny konferencji międzyrządowej musi być ustalony jednomyślnie. Nie można zatem, jeśli Luksemburg, przepraszam naszych przyjaciół z Luksemburga, że używam ich przykładu, chciałby debatować o wysokości drzew w Unii Europejskiej w ramach traktatu, to do porządku dziennego traktatu, jeśli Luksemburg z tego nie zrezygnuje, musi być wprowadzona kwestia wysokości drzew w Unii Europejskiej. Takie są zasady Unii. Na
no dobrze,
no
jeżeli,
Unii.
Dobrze, ale jeżeli Polska nie zrezygnuje, to co się wtedy stanie?
To będzie ta sprawa w agendzie konferencji międzyrządowej i będzie się dalej toczyć debata nad kompromisem.
I to nie jest z zagresem kompromisu, dlatego że samo wprowadzenie...
Nie, teraz Wojciech Oleńczak, przepraszam. Ale
my
zdanie. Przepraszam, 22 minuty jeszcze. Ale, tak, Tadeusz Cymański.
Limicik, my nie wymachujemy wetem jak szabelką, to jest ostateczność, ale jest. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, żeby patrząc na ideały Unii, patrząc w gwiazdy, stać twardo na ziemi. Więc jest coś na rzeczy, że silni mają ogromną pozycję i postawa małych państw zastanawia, czasami smuci, ale to jest realny świat. W polityce ryzyko istnieje zawsze, ale Polska tutaj z jasnym, podniesionym czołem mówi swoje i o swoje walczy. No a jakże inaczej? Przecież nie możemy być naiwniakami.
Wojciech Oleńczak.
Kilka faktów. Po pierwsze, panowie, żaden wstyd i proszę, żeby w taki sposób nie wyrażać się pod moim kątem, pod kątem moich wypowiedzi w tej sprawie. Jednoznacznie opowiadamy się i wspieramy rząd w negocjacjach, ale też nie możemy wspierać w takich sprawach, które prowadzą do tego, że Polska staje się izolowana. Otóż świetnie mówi się, nasi partnerzy, Niemcy, pani Angela Merkel występuje w imieniu całej Unii Europejskiej i ma za sobą 25 krajów. Nie wiadomo jeszcze, jak się Czesi zachowają, pozostaje tylko Polska. Więc spór idzie nie tylko między Polską a Niemcami, a spór idzie między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej. I otóż dlaczego jeszcze dzisiaj trzeba bardzo ostrożnie podchodzić
ja
do...
Ja ten pogląd.
No dobrze. Dlaczego trzeba podchodzić bardzo... To jest pan odosobniony, dlatego że nie, ten pogląd nie, jest faktem.
Za chwilę.
To po pierwsze. Po drugie, otóż w Sejmie, ale nie tylko w Sejmie, dzisiaj w każdym dniu mamy do czynienia z wieloma wypowiedziami antyeuropejskimi ze strony rządzących.
Ale też mamy wypowiedzi antyrządowe, bym powiedział, antypolskie. Kiedy prezydent Kwaśniewski naśmiewa się z pierwiastka.
Ale panie redaktorze.
Wie pan, ale ta uchwała w Sejmie... Ta uchwała sejmowa nie była jakaś taka ostra.
Panie redaktor, co trzeba było wsłuchać się w słowa, które wypowiadali wicepremierzy podczas debaty, również pani minister Fotyga. I z naszej strony jest chęć, aby integracja w Unii Europejskiej, w ramach dzisiaj istniejącej Unii Europejskiej, następowała. A rządzący wcale tego do końca nie chcą. Bo zaraz...
A dlaczego pan przeszkadza?
I właśnie, pan minister Orzechowski jest jak gdyby tego
nie
przykładem.
Jest pan tutaj
i to jest zasadnicza różnica między nami. Otóż ja opowiadam się po stronie 80% Polaków, którzy chcą pełnej integracji z Unią Europejską, którzy chcą wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki energetycznej, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki socjalnej w przyszłości. To jest fakt. I tu jest między nami spór, panowie. I my nie zgadzamy się z tą polityką, którą prowadzicie. I teraz co do pierwiastka i uchwały.
Teraz spokojnie. Pan marszałek Olejniczak.
Co do pierwiastka i uchwały. Otóż o wszystkim, jeżeli chcemy rozmawiać, to trzeba o wszystkich faktach też poinformować. W Nicei mamy na podstawie traktatu nicejskiego 7,8% głosów w całej Unii Europejskiej i jest po stronie Polski. Podwójna większość daje Polsce mniej więcej to samo. Inaczej tylko rozłożone są proporcje między poszczególnymi krajami. I to jest działanie takie, że dzisiaj proponujemy, aby osłabić pozycję tak naprawdę Niemiec, a wcale nie wzmocnić pozycję Polski w całej Unii Europejskiej. I to jest fakt, z którym nikt nie może dyskutować. Do tego
to jest 15... Orientacja proniemiecka.
15, tak, ja jestem zwolennikiem dobrego porozumienia z Niemcami. Jest to
matematyka.
Prawda. Proszę policzyć.
Proszę przeczytać.
Trzeba być orientować się na politykę polską, a nie na niemiecką.
Państwo pozwolą skończyć.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że Unia to są kompromisy też.
Właśnie,
do tego
zmierzam. Państwo czytają te proste wyliczenia, a nie zagłębiacie się w konkretach. Otóż konkrety właśnie są takie. Po drugie, zawsze, żeby przeprowadzić strategiczną decyzję pozytywną dla Polski, trzeba mieć porozumienie z Niemcami i z Francją, z Wielką Brytanią, z dużymi krajami i mieć za sobą jeszcze w sumie 15 krajów całej Unii Europejskiej.
Ktoś pomyślał, że powinien mieć porozumienie z Polską.
Ale panie pośle, spokojnie. A to oznacza, że trzeba tak. I porozumienie z Polską chce mieć Francja. I przyjeżdża prezydent Francji, mówi, chcemy mieć strategiczne porozumienie. Chcemy z wami współpracować i przeprowadzać ważne sprawy dla Unii Europejskiej. I ja jestem właśnie za taką polityką, a nie za polityką izolacji. I powtórę, bo było tutaj wrażenie, było tu kilka zdań na temat tych odczuć kulinarnych. No otóż można na podstawie traktatu nicejskiego, który jest rzeczywiście korzystny, jeżeli chodzi o głosy. Jeżeli się nie ma partnerów, nie szuka się koalicji, to przegrywa się ważne sprawy. I tak przegraliśmy na przykład polską wódkę, bo rząd zaniedbał negocjacje.
Leper.
Konkretnie Ministerstwo Rolnictwa, Andrzej Leper. Zaniedbane zostały... Rząd! Bo my się przyzwyczailiśmy, co złego to albo Giertych, albo Leper. Otóż cały rząd za negocjacje w Unii Europejskiej odpowiada w największym stopniu.
I stracimy na
Ministerstwo
tym finansowo.
Na tym stracimy finansowo. Mimo że jest Nicea. Druga sprawa, ważniejsza jeszcze, to jest CO2, emisja dwutlenku węgla. Znowu przegraliśmy głosowanie w ramach Unii Europejskiej i stracimy na tym finansowo, polskie przedsiębiorstwa stracą konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej. No i co z tego, że mamy przelicznik dobry, jak kłócimy się, nie ma koalicji.
Tadeusz,
przeciwko tej polityce
Cymański chciał zadać jedno pytanie. Tadeusz,
ja mam jedno pytanie, bo dwa zręczne wybiegi bym prosił, żeby pani redaktor zadbała, żeby się nie wymigał od tego, od odpowiedzi na to pytanie. Otóż komu na rękę stanowisko SLD było? Dla kogo jest korzystniejsze i komu sprzyja? Czy premierowi Kaczyńskiemu, czy pani Angeli Merkel? Konkretne pytanie.
Otóż odpowiadam panu, sprzyja tak naprawdę Europie i sprzyja dobrej pozycji Polski w Unii Europejskiej.
Dziękuję.
I odpowiadam panu, sprzyja zarówno panu prezydentowi Kaczyńskiemu, jak i pani kanclerz Merkel, co
to było trzeci wybieg, a nie odpowiedź. To jest trzeci wybieg, a nie odpowiedź.
Również
dobrze, ma pan jeszcze jakieś pytania, bo kończymy ten zestaw. Waldemar Pawlak.
Ja jestem proeuropejski, państwo anty.
Ale PSL głosowało za. Przepraszam, Waldemar Pawlak.
Być polskim posłem.
Jednoznacznie nie da się potwierdzić, że system pierwiastkowy jest wyraźnie lepszy od systemu w traktacie konstytucyjnym, bo trzeba brać pod uwagę nie tylko jakby pozytywną siłę głosu, ale także te mechanizmy, które pozwalają utworzyć mniejszość blokującą. I to nie jest widoczne, bo jeżeli taka mniejszość powstaje, to zwykle sprawa nie jest rozpatrywana na forum szczytu europejskiego, tylko odkładana do dalszych dyskusji. Dlatego Francja, Anglia, Włochy zapewniły sobie, myślę, że nie gorszą pozycję niż w Nicei. Polska nieco straciła, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że na to niestety wyraził zgodę rząd pana premiera Belki i myślę, że warto tu przytoczyć jeszcze taką anegdotę ze starych czasów. Otóż po wojnie, 15 lat po wojnie, milicja znalazła w lesie takiego zabiedzonego staruszka, więc mówi: dziadku, trzeba się tu uspokoić, wypocząć i tak dalej. Na co on krzyczy: panowie, wojna, Niemcy, faszyści atakują. Dziadku, wojna się 15 lat temu skończyła. Wojna się skończyła? Niemożliwe. A ja te pociągi tak wysadzam i wysadzam. I myślę, że dzisiaj warto byłoby się zastanowić nad tym właśnie, czy ta wojna się już skończyła i czy powinniśmy się zająć budowaniem Europy i budowaniem...
Panie pośle, spór toczy się o to, czy będzie w ogóle ta kwestia dyskutowana.
Nie, spór się również o to toczy, żeby państwo, panowie, nie wywołali takiej atmosfery antyniemieckiej. Naprawdę, bo Angela Merkel...
Nikt nie wywołuje...
Angela Merkel jest świetnym politykiem.
Ale nikt nie wywołuje atmosfery.
Świetnie broni interesów niemieckich.
Ze względu na próbę bronienia polskich interesów.
Panie pośle, Piłka, proszę tak nie mówić w sytuacji, bo kiedy jest prezydencja niemiecka.
Że wpływ mediów niemieckich jest na opinię publiczną,
panie
na
redaktor,
przykład.
W Polsce powinna się toczyć wielka debata na rzecz polskiego interesu narodowego, a nie przeciwko niemu.
Panie redaktor,
to jest w ogóle podstawa. Każdy naród niech toczy w obrębie własnego interesu debaty. No właśnie, i Niemcy to robią, a my tego nie robimy.
W tej chwili to się znajduje.
Lepiej się tak nie nadymać, tylko wszystko robić konsekwentnie.
Tak. To jest
Jan Rokita, teraz Jan Rokita.
Ale to jest różnica między nami.
Panie redaktor,
panowie, nie wszyscy naraz.
No to